Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Dziś porozmawiamy z wielkim fanem Lego, znakomitym prezenterem różnych treści edukacyjnych, w tym tematów machine learningowych i tak skomplikowanych rzeczy jak fizyka kwantowa. Znany jest też z legendarnych wypieków, które krążą po Ceneo. Przedstawiam Wam Witka Zaklukiewicza.
Cześć Michał, cześć wszystkim.
Cześć. Powiedz mi, co teraz ciekawego robisz? Z tego co pamiętam, zostałeś już senior data scientistem Ceneo. Jakie są teraz Twoje obowiązki i ciekawe projekty? Przynajmniej te, o których możesz nam powiedzieć, bo domyślam się, że część jakby pozostaje tajemnicą.
Przede wszystkim to, czym się zajmujemy, pracuję w Ceneo, więc część pewnie z Was wie, że jest to porównywarka produktów, więc jako, że nasza firma zajmuje się, tak jak powiedziałem, porównywaniem produktów, więc potrzebujemy tworzyć produkty. Od sklepów dostajemy oferty i naszym zadaniem jest po prostu stworzenie z tych ofert, stworzyć produkty. Tak? I wbrew pozorom można było pomyśleć, że takie zadanie jest to zadaniem dość trywialnym, no bo ktoś mógłby powiedzieć, ok, macie iPhone'a 10, drugi sklep przysyła też iPhone'a 10, no to wystarczy prosta klasteryzacja i w tym momencie możecie sobie zrobić tak naprawdę przestrzeń produktów i rozpiąć klastry. No niestety to nie jest tak proste, ponieważ sklepy dość często przysyłają takie dane nieunormowane, dość często też ta granulacja tych danych, no bo powiedzmy iPhone 10 to nie jest jedyną opcją, no bo możemy iPhone 10 srebrny możemy sobie wybrać, iPhone 10 czarny, więc ten stopień skomplikowania się robi coraz większy, plus w pewnym momencie może być tak, że sklep przyśle, że to jest black, drugi będzie, że silver, a trzeci przyśle, że to jest powiedzmy silver midnight, tak, więc to, z czym zajmuje się w Ceneo i zajmuje się już od ponad roku, to jest właśnie tworzeniem z ofert sklepowych produktów. Inne projekty, w których braliśmy udział, to na przykład ekstrakcja atrybutów na podstawie zdjęć, czyli mamy zdjęcie, chcemy wiedzieć, że ta sukienka jest w kwiatki, że chcemy wiedzieć, że sukienka jest prosta lub powiedzmy z falbankami, że jest długa lub krótka, więc również w ten sposób staramy się uzupełniać atrybuty, ponieważ wyobraźmy sobie, że mając te miliony produktów, tak jak jest to na naszym serwisie, no to bardzo ciężko byłoby nam uzupełnić to ręcznie, tak? Powiedzmy, dałoby się uzupełnić dla tysiąca, dla dwóch tysięcy, ale kiedy my mówimy o skali milionów, no to nie chcemy, żeby pracownik, nikt po prostu nie dałby rady po prostu dla 4 milionów produktów przeglądać i wypełniać atrybutów. To byłoby po prostu nieludzkie, żeby komuś zlecać takie rzeczy. Więc staramy się przede wszystkim automatyzować żeby ten proces machine learningowy, te deep learningowe procesy były wsparciem dla biznesu. Tak? Kiedy coś możemy, widzimy, że możemy coś zautomatyzować, możemy wspomóc człowieka, to staramy się wtedy uderzyć i powiedzieć, hej, możemy Wam pomóc to zrobić, zrobicie to szybciej, będziecie mieli czas na inne rzeczy, bo przecież pracy jest zawsze masa i zawsze coś innego się znajdzie. Więc staramy się wspierać od takiej strony pracowników. Dodatkowo, oprócz tego, że mamy produkt, przypisujemy ofertę do produktu, no to wiemy, że dla łatwości nawigacji produkty są zorganizowane w kategorie. No i taki proces również u nas jest automatyzowany. Jak można się domyślić, jest to proces kategoryzacji, czyli przypisanie produktowi odpowiedniej kategorii. No i też staramy się automatyzować, żeby te produkty, te oferty zostały odpowiednio skategoryzowane, co też nie jest prostym zadaniem, ponieważ dane również tutaj nie są ustrukturyzowane. Nie zawsze jest przełożenie, że jeżeli sklep przysła kategorię smartfony, to zawsze będzie to smartfon, bo czasem inwencja twórcza sklepów nie ma granic i potrafią różne rzeczy wrzucić, różne kategorie, na przykład kategorie nowości i będzie tam najnowszy iPhone, a jak wiadomo, w żadnym serwisie nie ma, nie będzie później kategorii nowości.
Świetnie, świetna opowieść, a powiedz, bo przy takiej skali podejrzewam, że też trafiasz na takie zagadnienie, które teraz coraz częściej się pojawia przy różnych opowieściach machine learningowych jak data drift, czyli nauczysz model na jakichś danych, które są aktualne, powiedzmy na początku tego miesiąca i po miesiącu okazuje się, że no jakby zmieniły się pewne zasady, nie wiem, właśnie opisywania produktów, czy też sklepy dodają nowe kategorie. Jak ten data drift, jak nad nim panujesz?
To jest bardzo dobre pytanie i to jest problem, z którym mierzymy się właśnie od ponad roku, ponieważ dlaczego jest to dla nas ważne i dlaczego to jest bardzo problematyczne? Wróćmy do naszych rozważań z naszymi iPhone'ami. Mamy model, który rozpoznaje nam iPhone'y, tak? No i on mówi, czy to jest iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak? Czyli mamy 10 w tym modelu, mamy 10 wyjść. I powiedzmy teraz wchodzi nowość, tak? iPhone 11. No i co się wtedy dzieje? Chodzi taka oferta o tym iPhone 11 do naszego modelu, no i model na to patrzy, no i nie za bardzo ma tutaj cokolwiek do powiedzenia, no jest iPhone, tak, będzie próbował przypisać do jednego z outputów, tak, no i gdybyśmy teraz wzięli jego odpowiedź od razu, no to dochodzimy do pewnego problemu, że nasz iPhone 11 zostanie przypisany do jakiejś klasy. Jak my radzimy sobie z tym problemem? Po pierwsze, przed samą predykcją modelu określającego dokładnie produkt mamy inny model, który nam sprawdza, czy jest to możliwe, że jest to nowy produkt oraz czy informacje zawarte w ofercie są wystarczające do określenia tego produktu. Bo na przykład w przypadku iPhone'a, jeżeli przyjdzie sama oferta o nazwie iPhone, no to de facto nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest iPhone 10, czy to jest iPhone 9. Więc w tym momencie nasz model, ten pierwszy, sprawdza, czy informacje w tej ofercie są wystarczające do podjęcia decyzji. No i uczymy go tak, w taki sposób, żeby nauczył się rozpoznawać, że jest to nowy produkt, tak? Więc to jest nasz pierwszy firewall, zabezpieczający przed takimi rzeczami. A kolejną rzeczą to jest, mamy model, nawet jeżeli taka oferta się przedrze, no to wiadomo, model określa z jakimś tam prawdopodobieństwem, no to tutaj jesteśmy w stanie również odciąć. No, na pewno zostanie to przypisane, ale jako, że model nie będzie w stanie zdecydować, nie będzie w stanie powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że to jest taki a taki produkt, no to w tym momencie, badając to prawdopodobieństwo i jego rozkład, jesteśmy w stanie odciąć takie przypadki i wskazać jako potencjalne nowe produkty. To wszystko zamyka się i wydaje mi się, że to jest nie tylko w moim projekcie, zapewne w wielu innych projektach, po prostu mechanizm pętli zwrotnej, że coś dzieje się, no i my tak naprawdę w pewien sposób reagujemy na te zmiany w postaci na przykład przeuczenia modelu, bo jeżeli my wiemy, że powstaje nowy produkt, nastąpi manualna weryfikacja bądź w przyszłości automatyczna weryfikacja, no to w tym momencie od razu taki model stary zostaje oznaczony jako przestarzały, zostaje zlecona nauka nowego modelu, no i w ten sposób mamy taką pętlę zwrotną. Coś się dzieje, no i następna jest akcja reakcji siły. Tak, więc one są kształtują ten model.
Możesz nam zdradzić też, w jaki sposób jest to wykonywane? No bo tak, zarządzanie modelami na taką skalę musi być kłopotliwe. To nie jest tak, że wytrenujesz model na komputerze i wrzucisz go gdzieś tam w chmurę, tylko pewnie masz na to jakieś swoje sposoby.
Zawsze można. Dla paru modeli zawsze można przekopywać Ctrl-C, Ctrl-V. Ale oczywiście my, mając tych modeli tysiące, nie jesteśmy w stanie to robić, bo cały dzień byśmy po prostu kopiowali modele z prawa na lewo. My używamy do tego batcha, czyli używamy chmury Microsoftu i w chmurze Microsoftu jest dostępna taka usługa batchowa i tam jesteśmy w stanie zdefiniować sobie klastry obliczeniowe. Na klastrach obliczeniowych jesteśmy w stanie zdefiniować sobie joby, a w ramach tych jobów możemy puścić odpowiednie taski. To znaczy mamy jakiś tam klaster obliczeniowy batchowy, mamy job do nauki modeli i w ramach tego joba mamy taski, które uczą model 1, model 2, model 3. Jednocześnie w ramach tej samej instancji mamy proces predykcji, ponieważ u nas jest to proces batchowy, nie jest to proces online'owy, więc mamy też proces predykcji, więc w momencie, kiedy my oznaczamy, że model jest przestarzały, te wszystkie oferty, tak, dla tego modelu są po prostu wstrzymywane i czekają w kolejce, aż nowy model się nauczy, przeuczy się, on wgra się na produkcję. Wiadomo, są oczywiście jakieś tam bezpieczeństwa, on jest weryfikowany, czy ten model jest poprawny, Czy nauczył się wystarczająco. Jeżeli nie, to jeżeli ten model się nie nauczy, a była potrzeba przeuczenia tego modelu, no to następuje manualna weryfikacja tego modelu, żeby sprawdzić, czemu ten model się nie nauczy, nie osiągnął zakładanej przez nas precyzji. No i w momencie, kiedy ten model się nauczy, te wszystkie pliki, które oczekiwały i wszystkie dane, które oczekiwały na predykcję, zostają wgrane na produkcję, następuje predykcja, no i trafiają z powrotem do bazy danych. Więc to jest ten sposób zorganizowany w ramach jednej całej struktury. Dzięki temu ta pętla zwrotna tak ładnie się zazębia, że tu się wstrzymuje, tu się z drugiej strony tutaj mówimy poczekajcie, tutaj się uczy szybko model, wrzucamy model, puszczamy te pliki, no i to naprawdę ładnie sobie działa. Tak.
Tak, słucham tej opowieści, to wygląda na to, że ten MLOps to jest spora część twojej pracy. Możesz tak opowiedzieć o tym, czy częściej jakby jesteś takim naukowcem, który rozgryza modele, czy raczej sprzedajesz swoje pomysły biznesowi, czy może właśnie kodujesz te całe opakowania dla modeli? Jak to wygląda?
Na obecną chwilę raczej skłaniam się do tego, że koduję opakowania dla modeli i tworzymy proces całego tego integrowania, czyli przypisywania oferty do produktu. No i musimy od czegoś wyjść, tak? Więc musimy mieć proces, który powinien być stworzony idealnie, tak? Ponieważ nawet jeżeli mielibyśmy idealny model, który byłby po prostu odpowiadał w 99,99% idealnie, no to póki my nie mamy tego procesu dobrze stworzonego, jeżeli go nie czujemy, nie znamy i nie mamy nad nim pewnej kontroli, no to taki model tak naprawdę nie na wiele się przyda. Model w każdej chwili można poprawić, możemy podejść do tego modelu i zacząć tutaj robić research i skupiać się na tym, ale tak naprawdę bardziej podstawową rzeczą jest sam proces. Skupiam się właśnie na poprawie procesu, na automatyzacji tego. Na obecną chwilę ta poprawność tych modeli jest satysfakcjonująca i jest na tyle satysfakcjonująca i one na tyle dobrze się uczą, że jesteśmy w stanie uczyć je automatycznie. Tak? No bo powiedzmy sobie prawdę, że gdybyśmy chcieli stworzyć taki idealny model, no to nie można zrobić czegoś takiego, nie ma czegoś takiego jak tworzenia modeli automatycznie, to znaczy każdy model, każde dane mają jakieś takie indywidualne podejście i nie można powiedzieć, że powiedzmy ta architektura będzie sprawdzała się zawsze idealnie. Tak? No bo coś takiego nie istnieje, bo gdyby coś takiego istniało, no to mielibyśmy jedną paczkę Pythonową, którą by się instalowało i bylibyśmy bezrobotni, też pracowalibyśmy w innych zawodach. Nie ma czegoś takiego jak jakieś panaceum w postaci machine learningu. Ogólnie uważam, że machine learning nie jest panaceum ani żadnym takim cudownym lekiem na problemy, ponieważ tak naprawdę wszystko jest determinowane przez dane, tak? To dane określają nam, co możemy zrobić. Jeżeli mamy beznadziejne dane, to żadna sztuczna inteligencja nie pomoże na beznadziejne dane.
Czyli jakby stoisz po tej stronie, która mówi, że dane są znacznie ważniejsze niż spryt programisty, model, moc GPU i te wszystkie rzeczy. Jakby data-centric jest twoje podejście bardziej niż cokolwiek innego.
Tak, ponieważ no, w momencie, kiedy ktoś powiedzmy tworzy sobie chatbota, który ma po angielsku rozmawiać, no to okej, ma dane przygotowane przez Google'a, no i jest w stanie stworzyć jakiegoś sobie prostego chatbota, jasne. Ale w momencie, kiedy ktoś próbuje stworzyć personalizowane rozwiązanie, no to zaczynają się pewne trudności. Pierwsza trudność zaczyna się, skąd wziąć dane, tak? Trzeba samodzielnie stworzyć taki dataset. Można powiedzieć, że to nie jest problem, tak? Usiądę, stworzę sobie te dane. No tak, ale potrzebujesz ich bardzo dużo, tak? Więc jeżeli albo poświęcisz bardzo dużo czasu na przygotowanie tych danych i będziesz miał fajny dataset, no albo na przykład będziesz godził się z tym, że są błędy w tych danych. A jeżeli będą błędy w tych danych, no to ten model też nie nauczy się idealnie, więc tak naprawdę nie można, ja uważam, że nie ma rozwiązania, które mogłoby bazować na beznadziejnych danych i te dane są podstawą każdego rozwiązania. Szczególnie machine learningowego, gdyż no, tutaj mówimy o narzędziach, których mocą jest tak naprawdę statystyka, a statystyka z 10 próbek to nie jest statystyka. No bo nie ma z czego tej statystyki wyciągnąć. Potęga takich sztucznych inteligencji, rzeczy bazowanych na statystyce pojawia się wtedy, kiedy tych danych są miliony, tak? Nie bez powodu mówi się, że dane to jest ropa XXI wieku, no bo jeżeli ktoś miałby fajne dane, no to jest w stanie naprawdę dużo, dużo zdziałać, tak? Ponieważ tutaj tworzyć jakiś tam model nie jest tak problematyczne, jak dostać dane bardzo dobrej jakości.
Tak, to co usłyszałem, to jeszcze, że oprócz tego, że te dane się zmieniają na bieżąco, to jeszcze można tak powiedzieć, że walczy z szumem w tych danych. i czy jakby masz na to jakieś takie magiczne rozwiązanie, czy to akurat już wymaga manualnej pracy i poprawek tego szumu? Czy może jakby godzisz się z pewnymi błędami na produkcji, które wynikają z tego szumu, ale jeżeli wynik jest odpowiedni, to jakby całość jest akceptowalna?
Tu zawsze jest odpowiedź, to zależy, prawda? No bo w pewnych przypadkach nie możemy, jeżeli mamy na przykład do czynienia z czymś, co mówi o mojej czy o twojej zdolności kredytowej, no to tutaj musimy być bardziej uważni co do błędów, żeby przypadkiem ja czy ty nie dostał kredytu za wysokiego, którego nie będziesz mógł spłacić, no i odwrotnie, tak? Więc tutaj zawsze zależy od tego problemu. W naszym przypadku mamy tak naprawdę te zapory, o których mówiłem. Po pierwsze, mamy model, który nam sprawdza, czy taka informacja, która przyszła do modelu i która zostanie poddana predykcji, jest wystarczająca do stworzenia tej predykcji, ponieważ mamy pewne zasady, według których tworzymy nazewnictwo. To znaczy, my mówimy sobie, że nasze dane powinny odwzorować taki i taki pattern. Jako że my jesteśmy właścicielami tych danych i to my tworzymy katalog, my możemy ustalić pewne reguły, jak te dane powinny być tworzone i pewien wzorzec, jaki powinien być, tak? Więc my tworzymy jakieś sobie założenia wzorców. Następnie możemy utworzyć model, który nam sprawdza te wzorce, czyli to jest nasze pierwsze sprawdzenie, czy informacje w danych, które idą do predykcji, są wystarczające. No i jeżeli są wystarczające, no to jest jeszcze te zabezpieczenie w postaci tego accuracy, czyli tej prawdopodobieństwa tego, jak bardzo znajduje się w danej klasie. Wydaje mi się, że nie ma takiego idealnego rozwiązania, bo tu zawsze pojawi się jakieś ale, zawsze te dane będą ewoluować i zawsze te dane będą zmieniać. Przed tym nie uciekniemy. Być może dobrze, bo dzięki temu będziemy mieli dalej pracę, a być może źle, no bo jednak te systemy są bardzo łatwe takie na rozjustowanie się, tak? Ponieważ błędy, potencjalne błędy w danych mogą spowodować, że cały model się rozjustuje i zacznie uczyć się w złym kierunku, zacznie źle uogólniać, tak? No bo to, co my szukamy, to szukamy jakiegoś tam modelu matematycznego, który nam będzie uogólniał dane, który będzie znajdywał te wzorce i będzie mógł je uogólnić i określić, które cechy są znaczące. To jest to, co my szukamy. No i wydaje mi się, że nie ma za bardzo złotego środka, jakiegoś remedium na ten problem. Wydaje mi się, że takim najrozsądniejszym rozwiązaniem to jest tak naprawdę praca hybrydowa, czyli wsparcie maszyna-człowiek. Na początku chyba 2010 roku był ciekawy artykuł, w którym mówiono, że najlepiej maszyny najlepiej właśnie współpracują z człowiekiem. To nie chodzi o to, że maszyna sama będzie działała, tylko maszyna będzie wsparciem człowieka. I uważam, że w przypadku właśnie takich systemów, jakie my mamy, gdzie te dane się szybko zmieniają, to uważam, że faktycznie część decyzji może podejmować maszyna samodzielnie. Wtedy, kiedy ona jest pewna, taki model może podjąć decyzję, ale jednak powinien trzymać tutaj człowiek jednak rękę na pulsie i w każdym momencie mu powinien korygować. Raczej widzę rolę nie takiego Skynetu, który będzie przejmie kontrolę nad nami, tak? Ludzie się obawiają, że maszyny będzie przejmie kontrolę nad nami, tylko raczej na zasadzie czegoś, co będzie nas wspierać w takich prostych rzeczach, które są trudne, wskazywać jakieś potencjalne wzorce, a człowiek będzie weryfikował te takie sporne i problematyczne przypadki, wtedy, kiedy maszyna nie jest 100% pewna. No i to też ma swoje plusy, dlatego że my w momencie, kiedy maszyna nie była pewna, dajemy coś do weryfikacji człowiekowi, ten człowiek weryfikuje tą informację, zatwierdza bądź odrzuca, no i w tym momencie my mamy kolejny input dla modelu, kolejne dane wsadowe, które możemy poprawić ten model.
Kojarzę sobie taką sytuację, gdzie Nissan miał taki pomysł, że będą operatorzy siedzieć w jakichś centrach specjalistycznych, jeżeli auto trafi na jakąś sytuację, no nie wiem, pachołki rozrzucone na środku ulicy albo przewrócona ciężarówka, to wtedy będą ingerować właśnie w sytuacji, której nie da się przewidzieć i zaprogramować. No i to był ich taki pomysł, a drugi, z którym się spotkałem zupełnie niedawno, to takie założenie, że Tesla chce sprzedać maksymalnie jak najwięcej samochodów, bo traktują to jako takich producentów danych, czyli mając tam miliony samochodów na drodze, te sytuacje bardzo dziwne też będą trafiać do ich bazy i w ten sposób będą sobie z nimi radzić. Czyli te unikalne case'y, o których mówisz, zostaną wychwycone, ponieważ mają, będą mieli wielu tych aktorów, nazwijmy to, i w ten sposób cała sieć będzie poprawiana o te takie bardzo nietypowe sytuacje. Czyli ten man in the loop ciągle jest kluczowy chyba.
Środowisko testowe na produkcji takie trochę.
Brzmi trochę groźnie. Często w różnych opowieściach ludzie mówią, że mało rzeczy, które produkują data scientyści, trafia na produkcję. Możesz, nie wiem, się do tego jakoś odnieść, czy czujesz, że rzeczywiście tak jest, że powiedzmy tylko część projektów się sprawdza i niektóre z, jakby gdzieś tam grzęzną po drodze, czy może zmieniają się wymagania. Generalnie jakby interesuje mnie bardzo ten wątek, jak to widzisz.
No właśnie, tutaj być może panuje takie przekonanie i może ono to panować z bardzo prostego powodu. Nasza praca nie jest pracą, która jest przewidywalna. Co to znaczy? My nie jesteśmy programistami takimi ścisłymi i jeżeli ktoś mi powie, że mam napisać mikroserwis, no to wiadomo, ja napiszę ten mikroserwis, no bo jest to deterministyczne, jestem w stanie stworzyć i wiem, że jest to możliwe. Praca data scientist jest pracą, powiedzmy sobie wprost, troszeczkę researchową, bo powiedzmy, że ktoś przychodzi z pewnym pomysłem, że zróbcie to i to. No ale co z tego, że jest taki pomysł, skoro nie zawsze ten pomysł jest do zrealizowania, tak? Nawet jeżeli ktoś przychodzi, mówi, chciałbym taką rzecz, no to należy sobie zadać pytanie, czy my mamy takie dane, czy to jest w ogóle osiągalne i czy taki model będzie w ogóle w stanie to wychwycić, czy to są jakieś niuanse, które bardzo ciężko byłoby rozróżnić. Więc no, nie zawsze to się uda. Sam mógłbym dać taki przykład, że mieliśmy pomysł, aby wycinać tło, tak? I podeszliśmy do tego problemu dość prosto, ponieważ zagadnienie było takie, że mamy na zdjęciach mamy ludzi w ubraniach na tle jakiejś tam plaży, no i aby ujednolicić nasz katalog, moglibyśmy wycinać tych ludzi w tych ubraniach i po prostu trzymać sobie kopię tego zdjęcia, jakiego takiego usuniętego z tłem. Czyli nie byłoby tła, mielibyśmy ładnych ludzi uśmiechniętych w ubraniach, no i faktycznie ten katalog wizualnie by o wiele lepiej wyglądał. Rozbiliśmy się o to, że tak naprawdę dość ciężko było przygotować takie dane, dość ciężko było te modele, żeby te modele nauczyły się wykrywania i rozróżnienia takich niuansów. Wymagałoby to bardzo dużo czasu nauki i pomimo tego, że taki projekt zaczęliśmy badać w tą stronę, to też było 4 lata temu, więc też wiele się zmieniło w kwestii deep learningu, to być może się by się udało, ale ktoś mógłby powiedzieć, że właśnie to był taki projekt, który się nie udał i nie trafił na produkcję, a próbowaliśmy stworzyć. No i tak to po prostu wygląda w życiu, to, że ktoś stworzył i odkrył szczepionkę, no to fajnie i o tym się mówi, a nie mówi się o, powiedzmy, wielu próbach, że się tego nie udało, tak? Ile razy ktoś zawiódł. I to jest, czytałem nawet jakiś artykuł, że to jest nawet naszym błędem, że nie publikuje się badań naukowych, które przyniosły porażkę. Ponieważ zawsze jak się otwiera i czyta te wszystkie papery czy prace naukowe z fizyki, to no udało nam się tutaj, świetny po prostu progres tutaj ten, a czemu nie pisze się o tym, że próbowałem zrobić to tak i tak i mi się nie udało? Przecież to niesie taką samą wartość jak to, że coś się udało, tak? Ponieważ ktoś później, chcąc podejść do tego problemu, będzie już miał po prostu ten krok mniej. I wie, że na przykład takie podejście się nie sprawdzi. Więc faktycznie rzeczy nie trafiają na produkcję, nie zawsze wszystko się uda. I jest to problem technologii, jest to problem danych, jest to problem niezrozumienia biznesu, bo tak jak mówiłem wcześniej, machine learning, deep learning to nie są jakieś tam cudowne rzeczy, które są lekarstwem na wszystko, ale zawsze wychodzimy z każdego takiego eksperymentu bogatsi w doświadczenia i być może narodzi się jakiś inny pomysł. Powiedzmy, nie udało się osiągnąć mi tego, co zakładaliśmy, ale hej, udało mi się zrobić to i to. Być może uda wam się to wykorzystać w taki, a nie inny sposób. Przykładem może być próba klasteryzacji, ponieważ te oferty, o których mówiłem, próbowaliśmy stworzyć produkty za pomocą klastrów, tak? To znaczy wyciągnąć wektory i stworzyć z tych wektorów klastry i każdy klaster odpowiadałby produktowi. No i to po części się udało, ale niestety dane są na tyle zaszumione, że nie udało się to wysokiej jakości takich uzyskać klastrów, które odpowiadały produktom, ale z drugiej strony ten wynik tego eksperymentu posłużył do stworzenia rodzin produktów, czyli na przykład wszystkich iPhone'ów pogrupować w jedną rodzinę, bo to jest o wiele prostsze zadanie. No i Okej, nie udało się tego zrobić, to podejście nie wypaliło, ale udało się coś innego osiągnąć, więc pomimo tego, że faktycznie nie udaje się, ale zawsze wychodzimy bogatsi o coś. Więc to nie są przepalone pieniądze.
To kojarzy się z takim podejściem, zresztą to taka legenda głosi, że Edison 1000 razy próbował zrobić żarówkę i że tam blisko tego 1000 dopiero to włókno się udało, więc być może to podobnie data science działa. I on też po drodze oczywiście wymyślił ileś różnych rzeczy, bo był jakby nałogowym wynalazcą, więc chyba widzę tu jakąś taką analogię, że jednak to jest taki bardziej teren researchu i po drodze powstają różne nowe, ciekawe rzeczy.
Tak, no na przykład sama penicylina nie została wynaleziona specjalnie, tylko została wynaleziona przez przypadek, czy to wiele innych rzeczy, których używamy do dziś.
A jak organizujecie teamy? Czy bardziej jest to jeden ośrodek badawczy, który pracuje dla różnych działów, czy raczej jest taka integracja pozioma, czyli każda osoba pracująca jako data scientist jest dodana do teamu, który realizuje na przykład jakiś projekt, czy jakąś dużą funkcjonalność. I czy twoim zdaniem któryś z tych sposobów jest lepszy, bo ja już też widziałem obydwa na jakieś jakby różne sytuacje obydwie rodzą.
U nas jest to tak zrobione, że tak naprawdę mamy jeden duży zespół, który jest oddelegowany do wielu różnych projektów. Składa się z wielu osób, oddelegowany jest do wielu różnych projektów. No i wydaje mi się, że każdy ma to swoje plusy i minusy, tak? No bo jeżeli mamy jeden zespół i poszczególne osoby na przykład zajmują się różnymi rzeczami, no to tutaj jest możliwość wymiany tej wiedzy, tak? Ponieważ spotykamy się codziennie jako że pracujemy w Scrumie, czyli mamy codzienne stand-upy, no to mamy jakąś tam, spotykamy się codziennie, mówimy, co robiliśmy, co będziemy robić, jakie mamy problemy, więc następuje pewna wymiana wiedzy, możemy się podzielić przemyśleniami, ktoś może powiedzieć, hej, może zrobić to tak, spróbuj tak, da się jakoś tam dogadywać. No w drugim rozwiązaniu wydaje mi się, że nie byłoby tej integracji, no ale to też nie jest chyba problematyczne. Wydaje mi się, że taki jeden zespół, który świadczy dla wielu, wielu biznesowo, jest cięższy do zarządzania, dlatego że osoba, która zarządza tym zespołem, musi jednocześnie orientować się w N różnych projektach, ale z drugiej strony ten przepływ wiedzy jest lepszy. Jeżeli mamy jedną osobę przypisaną do jednego rozwiązania i innego działu i nie ma tam tak na przykład takiego kontaktu częstego, tak, każdy sobie siedzi zamknięty w tej piwnicy i sobie tam dłubie przy tych swoich projektach i nikt nie wie, co się dzieje, tak?
No to tutaj ja jakby pokażę to z drugiej strony, bo właśnie w tej firmie, w której pracuję, przechodzi, że tak powiem, to laboratorium machine learningowe z tego modelu, o którym ty mówisz, w ten drugi. Przy czym założenie jest właśnie takie, że dodatkowo w ciągu tygodnia są 2-3 spotkania, których ci data scientiści mają wymieniać się tymi doświadczeniami, rozmawiać o tym, co tam w trawie piszczy i jakie problemy napotkali, tak żeby był ten przepływ wiedzy, czyli albo jakby jest trudniej zarządzać, albo trudniej wymieniać informacje. No i tu podjęto taką decyzję, że więcej informacji jest potrzebne od tego zespołu, który realizuje daną funkcjonalność, czyli jakby przepływ między data scientistem a nazwijmy to tradycyjnymi programistami, że tutaj były braki w tej komunikacji, niż pomiędzy poszczególnymi osobami, które robią machine learning. No i zdecydowano, że jakby dojdzie do takiej zmiany. Jesteśmy, nie wiem, po 2 tygodniach. Na razie wydaje się to sprawdzać, ale to będzie można ocenić tak naprawdę po kilku miesiącach, jak będzie widać, czy dalej to daje pozytywne efekty. Jeden taki minus znowu jest, że powiedzmy, jeżeli jest to laboratorium machine learningowe, takie będę nazywać, ono głównie zajmuje się swoim sosem, natomiast przy przejściu w tę drugą strukturę dochodzi to, że powiedzmy większość spotkań dotyczy na przykład C-Sharpa albo Java albo czegoś tam i data scientyści no jakby biorą udział w dyskusjach, które często zupełnie ich nie dotyczą, więc no zawsze chyba są jakieś koszty tych obydwu rozwiązań.
To jest bardzo słuszna uwaga, że to jest, to robi się wtedy problematyczne z takiego ze względu uczestniczę w spotkaniu i w rzeczach, które tak naprawdę nie dotyczą mnie, I nie będę tym zainteresowany, ponieważ zostałem data scientistą właśnie, żeby nie programować w Javie na przykład. Wydaje mi się, że jak na razie dobrze mi jest w tej strukturze takiego laboratorium, chociaż też widzę, że u nas troszeczkę idzie to w kierunku wydzielenia pewnych osób czy grup osób do pewnych projektów i że każdy sobie robi to, co powinien robić w swoim projekcie. Więc tutaj bardzo dużą rolę jest to, co powiedziałeś, Michał, że ta wymiana wiedzy, żeby ten przepływ informacji był. No i to będzie działało tylko i wyłącznie wtedy, kiedy te spotkania będą faktycznie konkretne, faktycznie coś się będzie na nich działo. No pytanie, ile się utrzyma, w sensie przez pierwszy tydzień, dwa, trzy, tam miesiąc, dwa będą wszyscy robić te spotkania i będzie wszystko rzetelnie, ale później wiadomo.
No dlatego mówię, że po kilku miesiącach okaże się, czy nowy sposób się sprawdza tak, jak teraz się wydaje, że będzie okej. Okay. Natomiast jestem ciekaw też jakby, czy ty widzisz jakieś mocne albo słabe strony Scruma dla data science, bo to jest kluczowe. Oczywiście całościowo się przyjęła ten sposób zarządzania, choć też są ludzie, którzy go nie lubią. Natomiast jestem ciekaw, jak dla data science.
Ja uważam, że ma to swoje plusy i minusy. Oczywiście dyplomatycznie odpowiem, ma swoje plusy i minusy. I wymienię oczywiście plusy na początek, żeby było milej. Z dużych plusów są review i są groomingi. Podoba mi się to, że mamy dwutygodniowy okres, w którym realizuję jakieś rzeczy, planuję sobie pracę, że będę w ciągu tych dwóch tygodni zrobił to. Spotykam się na groomingu, mówię o swoich tam problemach, mówimy, że to będzie realizowane tak i tak, że tego się nie udało zrealizować. Jest review, następnie podczas tego review tak naprawdę konfrontujemy to, co się dzieje, to, co udało się osiągnąć z dyrektorem czy tam z biznesem. No i dzięki temu jest większa kontrola i nie ma czegoś takiego, że obudzimy się za 3 miesiące i okaże się, że nie udało się osiągnąć tych celów. To, co najbardziej mnie męczy w Scrumie, my też nie pracujemy w pełnym skramie, czyli nie mamy retro, chociaż faktycznie w niektórych przypadkach te retro mogą być bardzo, bardzo pomocne. Jeżeli czegoś się nie udało i powinniśmy sobie powiedzieć, okej, skopaliśmy, wytłumaczmy i zrozummy sobie czemu. I czasem takie rzeczy też są pomocne. Najbardziej męczącą rzeczą jest, i tego nie rozumiem, wycena zadań na czas. Bo jeżeli mając doświadczenie w kodowaniu w C-Sharpie, to znając swoje umiejętności jestem w stanie powiedzieć, czy coś zrobię powiedzmy w 2 godziny, czy zrobię w 3 godziny, to o tyle eksperymenty na przykład użyciem machine learningu, w ogóle jakiekolwiek rozpoznanie tematu, wyceniać dla mnie na czas, no to jest próba powiedzenia, że w tym sprincie odkryjemy lek na raka. Tak? A w przyszłym sprincie będziemy automatyzować produkcję naszego leku. Czy macie jakieś Państwo pytania? Nie. No to startujemy sprint 2 tygodnie, no i jedziemy. Ale uważam, to jest research, tak? To są rzeczy, które są nieprzewidywalne i które są niezależne od nas. To, że ktoś rzucił jakiś pomysł i na pierwszy rzut oka powiedzieliśmy, ok, możemy to zrealizować i to zadziała, tak? No okej, ale później to patrzymy na te dane, faktycznie, tutaj brakuje nam takich i takich danych. Tego nie będzie w taki sposób dało się zrobić. Tutaj będzie potrzebna taka zmiana, powiedzmy, od backendu, ktoś będzie musiał to dokodować. No i w tym momencie coś, co my sobie zakładamy, że zostanie zrobione, no to się wydłuża i to jest taki proces przerzucania do backlogu ze sprintu na sprint czasem. Ale wydaje mi się, że to z każdym jest tak samo. W sensie każdy projekt zarządzania ma swoje plusy i minusy, bo z drugiej strony mógłbym powiedzieć, że nie i że to jest B, no ale też rozumiem osoby zarządzające, że muszą mieć nad tym kontrolę, tak? Nie mogę powiedzieć, że okej, to dajcie mi rok i za rok to zrobię, oni muszą mieć kontrolę, no bo to nie jest taka wolna amerykanka. No bo to jednak każdy z nas pracuje w firmie, firma musi przynosić dochody. I na koniec dnia ktoś musi mieć nad tym kontrolę, bo się z tego spowiada.
A myślisz, że to jest ograniczenie? To, że jakby łączymy bezpośrednio te wyniki od razu z tym myśleniem, okej, jeżeli w ciągu 2 tygodni tego nie zrobiłem, to już nie opłaca się dłużej nad tym siedzieć?
Z jednej strony to może być problematyczne, w sensie wprowadza taki niepotrzebny stres i męczy, takie psychiczne zmęczenie, że czasem też tak mam, że robię coś długo i po prostu mi nie idzie i nie idzie mi z tego, że na przykład nie umiem czegoś, tylko po prostu czasem coś się nie uda. Nie zawsze idzie tak wszystko pięknie, jakbyśmy chcieli. I jest to bardzo męczące, że są pewne oczekiwania, że powinniśmy zrobić, a to się śpieszy. I teraz pytanie, jak mam to zrobić, żeby jak najszybciej to zakończyć, a jednocześnie z drugiej strony walczy ze mną potrzeba stworzenia czegoś porządnie, tak? Czyli ten kod, żeby nie zrobić na odwa, na zasadzie, no to elo, to wpiszę cokolwiek, tak? Nie porozbijam tego kodu ładnie i nie uporządkuję go, ale będzie działać. Tak? I jest taka wewnętrzna, dwa wilki, jeden chce jak najszybciej wypuszczać zmiany, a drugi chce zrobić to porządnie. Więc jest to problematyczne, jest niepotrzebna presja, ale z drugiej strony presja też jest taki mechanizm jakiś tam napędowy. No, stres jest jakimś tam mechanizmem ewolucyjnym, który ma na celu nas zmobilizować. Jest pewne zagrożenie, że człowiek jest obciążony psychicznie, że będzie go to męczyć. No ale z drugiej strony, no ja rozumiem też, że musi być to. Wiadomo, firma to firma, ona musi przychodzić dochody, musimy donosić jakieś tam nowe funkcjonalności. Wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Dość ciężko to takie, ciężko do zdefiniowania, ale wydaje mi się, że wiadomo, musi być porządek, musimy mobilizować się i robić rzeczy, ale z drugiej strony, jeżeli nam nie idzie, to też trzeba być wyrozumiałym.
No tutaj ostatnio czytam książkę o tym, jak tam odkrywano kolejne funkcjonalności rybosomu i właśnie człowiek, który dostał Nobla za odkrycie tych wszystkich ciekawych rzeczy, no spędził pół życia jeżdżąc od instytutu do instytutu, jakby zdobywając kolejne granty, kolejne jakieś małe pensje, które jednocześnie dawały mu jakieś tam minimalne, rozsądne życie, ale cały czas kontynuował te badania. I tak jak to odnoszę do tego takiego rygoru pracy w firmie, to często mam wrażenie, że gdyby podejść do tego tak, że jest trochę więcej tego rozbiegu, to możliwe, że więcej rzeczy trafiałoby na produkcję, czyli albo więcej samoprzylepnych taśm, jak w 3M-ie, by powstawało, że tak powiem, w międzyczasie, czyli w trakcie researchu nad jednym być może dochodziłbyś do jakichś ciekawych rozwiązań. A tak mam takie odczucie, że te nożyce czasami ucinają może trochę za wcześnie. No to tylko takie moje wrażenie.
Że zabija kreatywność.
No, ale też, że jakby jesteś już, powiedzmy, jeżeli dostałbyś jeszcze trochę czasu, to ten etap, gdzie ci nie idzie, to nie wiem, prześpisz się, pójdziesz do lasu albo tam co kto lubi i okaże się po następnym tygodniu, że dotrze do ciebie rozwiązanie tego, a tutaj już jakby stwierdzamy, że no cóż, jak do tego momentu nie zrobiliśmy, no to widocznie jest to za trudne albo za drogie i jakby zawracamy z tej drogi. Natomiast a propos wycen na godziny, no to tu ciekawe odwrócenie tej sytuacji, że u nas wyceniane są taski na trudność. Oczywiście to do końca też nie rozwiązuje problemu wyceny na do kiedy to będzie zrobione, natomiast jakby te małe progi trudności dotyczą właśnie rzeczy, które jesteś w stanie powiedzieć. Czyli powiedzmy, no nie wiem, potrzebuję przygotować 1000 zdjęć, wiem, że to potrwa tyle godzin. Potrzebuję napisać, nie wiem, mały jakiś eksporter, zajmie mi to jeden dzień, okej, nie ma problemu. Natomiast jeżeli dajesz tam wagę tego taska, załóżmy, nie wiem, powiedzmy 8, czy nawet jakieś tam wyższe są, to wiadomo, że to jest taki task z cyklu wysoka góra i nie wiadomo, kiedy na nią wejdę. Jeżeli ktoś się za niego bierze, to jest trochę pod taką ochroną, czyli jakby wiadomo, że on się rzucił na coś skomplikowanego, z czego może wyjdą jakieś subtaski albo w ogóle osobny projekt. I wydaje mi się, że to może dobrze działać. No jeszcze to jest jakby taki początek tego mojego wyceniania tasków w ten sposób, więc nie mam jakiejś super wprawy, ale wydaje się, że to będzie dobre.
No to mogłoby być ciekawe spojrzenie. Zawsze tylko jest problem, że na przykład przygotowanie zdjęć ocenisz jako łatwe, ale z drugiej strony będzie czasochłonne.
Tyle, że tutaj ja zakładam, że jeżeli że te łatwe jakby jesteś w stanie w głowie wycenić też czasowo, bo tam część ludzi tak mówi, że jeżeli powiedzmy są te jakieś kolejne trudności tego taska, to między wierszami programiści umawiają się ze sobą, że jedenka to jest takie, że zrobię ci to, jak przytrzymasz mi herbatę, drugie, jak jest tam dwa, to jest załóżmy pół dnia, jak jest cztery, to jest, nie wiem, dzień czy dwa, więc gdzieś tam z tyłu głowy do pewnego momentu jest to jakaś taka wycena orientacyjna, czasowa, a powyżej jest taka z cyklu, ok, to jest tak naprawdę research, okaże się, ile to potrwa. A w przypadku pracy nad takimi projektami, jak wolisz podejmować decyzje? Takie, że ty jesteś takim władcą, który mówi, będziemy używać tego i to jest moje zdanie i się z nim zgadzam, czy jest tak, że jest jakaś demokracja, czy może jakby częściej narzucane są ci te decyzje jeszcze przez, nie wiem, osoby z góry?
No u nas dość często jest próba takiego demokratycznego podejścia, w sensie spotykamy się, rozmawiamy godzinę, drugą godzinę, trzecią godzinę nad rozwiązaniem. No i w pewnym momencie ja jestem osobą, którą męczy coś takiego i staram się przejąć kontrolę i zaproponować rozwiązanie. Nie staram się narzucać tego rozwiązania, tylko powiedzieć, hej, można byłoby to zrobić tak i tak, przygotowałem wam opis tego projektu, jak można byłoby to zrealizować, proces wyglądałby tak i tak, korzystalibyśmy z tego, no i wtedy wychodzimy, mamy jakiś punkt wyjścia i dyskutujemy, czy się zgadzamy, czy nie zgadzamy się. Wydaje mi się, że bardzo problematyczne i bardzo męczące w firmach jest nadmiar spotkań i przede wszystkim spotkań, które prowadzą donikąd, bo sam spotkałem się z takimi przykładami, że po prostu godzinę spędziłem na niczym, tak? I brakuje takich, można powiedzieć, męskich decyzji na zasadzie, okej, powinniśmy zrobić tak i tak i ktoś się zgadza za, przeciw i podejmujemy decyzję. Wiadomo, to też często nie są proste decyzje, na przykład jak proces powinien działać i architektura jak powinna wyglądać, no ale dość często też te spotkania nie są na zasadzie, że przychodzimy z konkretnym problemem i że będziemy debatować nad tym i nad tym, tylko nagle wychodzą jakieś inne rzeczy, zbaczamy na inne tematy i to ta rozmowa się bardzo, bardzo rozmywa. Więc ja przynajmniej staram się kontrolować to i staram się pilnować, żebyśmy po prostu dobrnęli do celu i rozwiązali problem. Jeżeli w tytule naszego spotkania jest to omówienie tego i tego, to chcę po prostu omówić to i to, mieć takie i takie wnioski i postępowanie, że będziemy realizować to tak i tak. I jeżeli to zostanie zrealizowane, to nasz problem zostanie rozwiązany. Staram się przyjąć kontrolę, ale też nie jest to jakiś tam ustrój totalitarny. Staramy się, żeby to była demokracja.
Ja też mam takie odczucie, że czasem jakby brakuje założenia, że powiedzmy na koniec tego spotkania podejmujemy tą decyzję, nie? Albo jeżeli nikt nie wymyśli lepszego rozwiązania, no to przyjmujemy tą propozycję, która padła na początku, jako no, taką do sprawdzenia. Nawet nie przyjmujemy, że ona jest właściwa, ale do sprawdzenia. Nie będziemy dyskutować nad 7 innymi, bo nie mamy, więc zróbmy tą jedną i potem sprawdzimy, czy ktoś może ma lepszą, albo czy ta się nie sprawdziła. No, zdarza mi się też mieć takie odczucie po no, rzadko, ale jednak tak jest. Jak teraz cię słucham o spotkaniach i o tym podejmowaniu decyzji, to czy często jest tak, że musisz sprzedać to, co wymyśliłeś? Czyli, że jakby ktoś może mieć inny pomysł albo dyrektorzy mogą mieć jakieś tam swoją wizję na dany produkt machine learningowy, ale jakby ty jako specjalista w takim sensie musisz przekonać ich do tego, że masz rację.
No to wiadomo, czasem trzeba przekonać i trzeba sprzedać. Przy czym ja się temu nie dziwię. Dlaczego? Dlatego, że no, ma to swoje dobre plusy. Wiadomo, każdy z nas, jak ma jakiś pomysł, no to jest szczęśliwy, że ma ten pomysł. Mówi, ja uważam, że powinniśmy zrobić to tak i tak i że to będzie fajnie zadziałać. No i ktoś inny może powiedzieć, no ale ja uważam, że powinniśmy zrobić to w inny sposób. A na przykład jest na wyższym stanowisku niż dana osoba. No i dość trudno powiedzieć na przykład, że nie zgadza się z tą opinią i na przykład zrobię to i tak po swojemu. Ja uważam, że jest to w pewien sposób dobre, dlatego że to jest to takie challenge'ujące i że pozwala też zatrzymać się i zastanowić nad swoim pomysłem. No powiedzmy, że no być może ta osoba też miała dobry pomysł, tak? Nie zawsze można zakładać, że moje pomysły będą najlepsze. Zdarzały mi się takie sytuacje, że mój pomysł nie był tym pomysłem idealnym i na przykład zaproponowany pomysł przez kogoś innego lepiej się sprawdzał. No i dzięki temu, że my jesteśmy challenge'owani, tak? Czyli w pewien sposób ktoś rzuci mi wyzwanie i powie, to będzie lepiej działało i ja muszę mu udowodnić, to wykazać przez jakiś tam prosty proof of concept, że moje będzie lepsze, tak? No to też jest fajne, bo pozwala nam na wymianę informacji i na wspólny rozwój, tak? No bo nie zawsze mamy pewną wiedzę, każdy może mieć jakiś taki na przykład przebłysk czegoś takiego. Wiemy, jak to jest w życiu. Siedzimy nad czymś, siedzimy, a ktoś przyjdzie, popatrzy, ej, mogłeś zrobić to tak i tak. I powiem, faktycznie. Zawsze dwie głowy są mądrzejsze od jednej. I to jest chyba to, co odróżnia człowieka od innych gatunków, że ta inteligencja zbiorowa ma swoje skutki.
A czy a propos inteligencji zbiorowej, wspominałeś o tym kilka razy, że moglibyśmy się stać bezrobotni w momencie, kiedy pewne rzeczy się podzieją w tej dziedzinie. I co myślisz o tym, że teraz jakby jest bardzo duży boom na wszelkiego rodzaju kursy i kursiki z machine learningu? Czy to sprowadzi tą dziedzinę do tego, że każdy jest specjalistą z tego uczenia maszynowego, czy wręcz odwrotnie poprawi to tak naprawdę ten rynek, bo łatwiej jest dotrzeć do dobrej jakości materiałów i generalnie jakby cała dziedzina się będzie rozwijać.
No z tą dobrą jakością to nigdy nie wiadomo, bo te kursy to dyskusyjna jest ta jakość. Przede wszystkim najpierw odniosę się właśnie do kursów, bo ja uważam, że z jednej strony faktycznie taki przejście takiego kursu na sam początek jest spoko i sam uczyłem się z kursów, sam takie kursy realizowałem i na pewno w przyszłości będę robił, żeby mieć po prostu jakieś tam pojęcie, popatrzeć i zobaczyć na jakieś inne, na to coś, co się innego dzieje. Ale uważam, że o wiele większą znaczenie i o wiele większy impact daje własnoręczna próba przejścia przez problemy. Nawet jeżeli nie uda nam się przejść przez ten problem i rozbijemy się, to fajnie, żebyśmy mieli okazję skonfrontować swój pomysł i przynajmniej spróbować. Warto próbować na Kaggle jakiś tam konkursów, nawet nie musimy przecież wygrać. Ale warto spróbować podejść do problemu, zrozumieć ten problem, przeanalizować dane, postawić sobie pytania, czyli przejść tak naprawdę przez cały cykl tego procesu machine learningowego, myśleniowego i na koniec skonfrontować się z tym, co zostało stworzone, bo to, że ja przejdę kurs, powiedzmy zrobię sobie kurs z TensorFlow, a zrobię sobie kurs z machine learningu, to dalej to nie jest to samo, co doświadczenie i próba samodzielnego, no bo w takim kursie to nie będą jakieś dane specyficzne, tylko będą klasyczne jakieś tam datasety. Datasety, które są już uporządkowane, w którym wiemy, co chcemy osiągnąć, które już były maglowane miliony razy i wszyscy znają już je na pamięć i jest to dość odtwórcza praca, w której nie będzie nic nowego. Nie pozwala nam na przejście całego cyklu. I odpowiadając na pierwsze pytanie, uważam, że nie będzie wielu data scientistów, bo uważam, że nie każdy się do tego nadaje. Nie każdy ma predyspozycje i to nie jest niczym złym.
A jak sobie radzisz z czymś takim, jak ja to tak sobie w głowie nazwałem wietrzenie wiedzy? Chodzi mi o trochę tak jak ten data drift, to jakby no też uczymy się powiedzmy czy na kursie, czy w praktyce jakiejś wybranej działki, powiedzmy tak zwanej wizji komputerowej. No i zajmujesz się tą wizją komputerową, nie wiem, przez kilka miesięcy, czy nawet dłużej i później nagle okazuje się, że w twojej firmie potrzebny jest człowiek od NLP i tą wizję zostawiasz zupełnie na bok. I w teorii trochę jak z jeżdżeniem na rowerze nie zapominasz tego, ale to się jak nieużywane mięśnie tak delikatnie coraz mniej pamięta się z tej wizji. Masz jakiś pomysł na to, czy może w ogóle nie, że tak powiem, nie doświadczyłeś czegoś takiego, że zapominasz jakichś fragmentów mniej używanej wiedzy?
Niestety doświadczyłem i to dość często. Czasem jak czytam rzeczy, książki popularno-naukowe z fizyki, to łapię się na tym, że już wielu rzeczy nie pamiętam ze studiów, więc w pracy jest identycznie. Na początek, zresztą u mnie na początek tak samo realizowaliśmy projekty z przetwarzania obrazów, a teraz realizujemy z NLP. No i część ta przede wszystkim część wiedzy zdezaktualizowała się, tak? No bo za moich czasów WGG19 na przykład było spoko, sieć neuronowa do obrazów, a teraz już są lepsze rzeczy. Więc wiedza się deaktualizuje, no i trzeba wydaje mi się, że trzeba raz na jakiś czas wrócić do tego. Na całe szczęście ten nasz kod jest, mamy w repo kod, więc zawsze można do tego wrócić, spróbować sobie przypomnieć. Część rzeczy działa na produkcji, więc zawsze odpalają się, więc działa, aczkolwiek to nie jest zawsze przyjemność wracania do swojego kodu po paru latach programowania. Zawsze się człowiek pyta, kto to pisał, a potem sprawdza komity, że to jednak nie byłem ja, niestety. Więc faktycznie to jest problematyczne, no ale wiadomo, wiedza się zmienia, więc wystarczy po prostu przysiąść i się nauczyć. Wydaje mi się, że też pracujemy w takiej dziedzinie, że umiejętność szybkiego uczenia, przyswajania wiedzy i zmieniania kontekstu jest też bardzo ważna, dlatego że my musimy łączyć wiele różnych wątków w jeden, bo mamy wiele różnych informacji, wiele źródeł informacji i my musimy to wszystko zebrać w jedno, stworzyć jakiś tam proces, przeanalizować te dane, wskazać jakieś tam punkty, gdzie trzeba coś poprawić, jak powinno się coś przerobić. Więc to też jest chyba cecha data scientisty, ta potrzeba, nawet wymóg tego uczenia się, samodoskonalenia i niestety przypominają sobie co jakiś czas.
Ok, super, dzięki za to wyjaśnienie. Myślałem, że tylko mnie to od czasu do czasu boli, jak siadam i widzę coś, czym się zajmowałem kiedyś, a teraz tak... Jak to dokładnie leciało? Myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć. Dzięki za super wywiad. Bardzo ciekawe opowieści. No, dla mnie najcenniejsze to są, które dotyczą jakby pracy na produkcji i pokonywania realnych problemów, bo wiadomo, że możemy sobie tu pofilozofować, czym jest sztuczna inteligencja, ale na co dzień tak naprawdę zajmujemy się czymś zupełnie innym. Dzięki jeszcze raz.
Dzięki wielkie. No i do usłyszenia.